Dzisiaj wracamy do Księgi Psalmów. Nie będę dzisiaj zaczynał kolejnej jakiejś nowej serii, bo też w kilku kolejnych tygodniach będziemy mieć kilku innych kaznodziejów. Tylko w kolejnych czterech tygodniach będę miał jedno kazanie, tak planuję przynajmniej, więc trochę wyjątkowo. Nie wiem, czy się cieszycie, czy nie. Ale myślę, że wtedy za miesiąc zaczniemy dopiero nową serię. Natomiast nie mówię tego po to, żebyśmy traktowali dzisiejsze kazanie jako jakiś przerywnik, jako zapełnienie luki, ale jako kolejną okazję do tego, żeby poznawać Boga w psalmach, żeby zajmować się, bo łatwiej zajmować się psalmami tak w całości jednym zebranych, chociaż pamiętając o tym, że są częścią większej historii Bożego planu zbawienia. A dzisiaj przed nami piąty psalm, kolejna lekcja z modlitw króla Dawida. Psalm piąty, przeczytajmy go na początek. Dla prowadzącego chór na flety psalm Dawida. Jahwe, wysłuchaj moich słów. Przejmij się moim westchnieniem. Zważ na głos mojego błagania, mój Król i mój Boże, gdyż modlę się do Ciebie. Jahwe, słyszysz mój głos od rana. O poranku układam do Ciebie modlitwę i czekam. Bo nie jesteś Bogiem, któremu miła niegodziwość. Zło się przy Tobie nie utrzyma. Pyszni nie ostoją się przed Twoimi oczami. Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość. Wygubisz mówiących kłamstwo. Jahwe brzydzi się zbrodniarzem i oszustem. Ja jednak, dzięki obfitości Twojej łaski, wejdę do Twego domu. Pokłonię się Twojemu świętemu przybytkowi w bojaźni przed Tobą. Jahwe, prowadź mnie swojej sprawiedliwości. Ze względu na moich wrogów wyrównaj przede mną Twą drogę, gdyż nie ma w ich ustach stałości. Ich wnętrze to zmienność. Ich gardło to otwarty grób. Swym językiem tylko schlebiają. Spraw, by za to zapłacili, Boże. Niech padną przez własne plany. Rozpędź ich z powodu mnóstwa przestępstw, gdy zbuntowali się przeciwko Tobie. Lecz radość spotka tych wszystkich, którzy w Tobie szukają schronienia. Będą się głośno weselić na wieki. Ty ich będziesz osłaniał, a ci, którzy kochają Twe imię, będą się cieszyć w Tobie. Bo Ty, Jahwe, błogosławisz sprawiedliwego, osłaniasz go życzliwością jak tarczą. I nie są pewne okoliczności powstania tego psalmu. Ponownie jest to psalm lamentacyjny, czyli taki, w którym psalmista wyraża, że jest w trudnych okolicznościach, przechodzi jakieś trudne doświadczenia. I szczegóły psalm, jak sobie zobaczymy, pokazują, że problem prawdopodobnie wziął się z czyichś słów. To znaczy, że grzechy, o których tutaj jest mowa, są grzechami mowy języka, tego, co ktoś mówi. Bo czytamy o gardle, o ustach, o kłamstwie, o obłudzie. I możliwe, że tłem tego psalmu jest w dalszym ciągu bunt Absaloma, czyli syna Dawida, który chciał przyjąć jego władzę. I w całej tej historii właśnie między nimi była kilka sytuacji, w których właśnie czyjeś słowa były powodem do upadku, do grzechu. Sam Absalom przez 4 lata zdobywał zaufanie ludzi w Izraelu przez swoje takie słodkie słowa, przez takie nawijanie makaron na uszy ludziom w Jerozolimie, kiedy próbował przejąć zaufanie od Dawida i zdobyć je dla siebie. Dlatego właśnie Dawid tutaj tak wiele razy mówi o tych grzechach języka, między innymi właśnie o pochlebstwie i o obłudzie. To jest też coś, co widać w tej samej historii jeszcze później u Achitofela, u takiego człowieka, który był doradcą Dawida, a potem przyszedł na stronę Absaloma. I psalm łączy też grzechy języka ze zbrodnią. I faktycznie znów ten Achitofel, ten doradca, doradzał Absalomowi, jak doprowadzić do śmierci Dawida. Ale to jest tylko jedna z możliwości, ta historia. Jest wiele innych sytuacji w życiu Dawida, gdzie nie brakowało takich ludzi, którzy może nawet schlebiali Dawidowi, ale robili to nieszczerze. Tak naprawdę nie byli mu przychylni. I to jest pierwszy z psalmów, w którym znajdujemy taką modlitwę o upadek przeciwników. To są te części psalmów, które tak trochę trudniej nam jest przyjąć, zrozumieć, no bo to nie jest modlitwa o zbawienie ich, o nawrócenie ich, to jest modlitwa o ukaranie, o sąd. Więc też zobaczymy, jak możemy to rozumieć. I spojrzymy na ten psalm w takich dwóch częściach. Od 1 do 7 wersetu jest wstęp do prośby i opis Bożego charakteru w kontekście grzechu i grzeszników. I na tym właśnie Bożym charakterze Dawid opiera swoją nadzieję na odpowiedź. Od 8 do 13 wersetu są już takie konkretne prośby Dawida. I Dawid tutaj z kolei opiera się na Bożej łasce. i prosi o Boże działanie w kontekście tego, że coś tam się dzieje między nim a jego wrogami. Natomiast psalm zaczyna się od wstępu do modlitwy, od takiej prośby o wysłuchanie i jest to rozłożone aż na kilka wersetów, bo czytamy: wysłuchaj moich słów, przejmij się moim westchnieniem, zważ na głos mojego błagania, układam do Ciebie modlitwę i czekam. Więc zaczyna się od takiego westchnienia, od czegoś, co nawet jest ledwo słyszalne, a kończy się później na, czy potem przychodzi na błaganie, które jest słyszalne. I w tym miejscu jeszcze nie widzimy powodu tej modlitwy, natomiast westchnienie, natomiast błaganie pokazują, że coś niesprawiedliwego wydarzyło się w życiu Dawida. Miała miejsce jakaś niesprawiedliwość. I myślę, że też możemy się tu odnaleźć, że nam też czasem brakuje sił, brakuje słów, po prostu wzdychamy do Boga, nie jesteśmy w stanie nawet wyrazić tego swoimi słowami. Dużym pocieszeniem jest to, że Bóg rozumie takie modlitwy. Bóg lepiej wie, co my chcieliśmy wyrazić w tych modlitwach. A może z drugiej strony czasem podnosimy głos i wręcz wołamy do Boga, bo o coś właśnie błagamy. Nie po to, żeby wymusić krzykiem albo potęgą swojego głosu coś na Bogu, bo tego nie da się uczynić, ale z tego powodu, że coś tak mocno leży nam na sercu, że chcemy to właśnie w taki sposób mocniej podkreślić. I Dawid w taki sposób woła w trzecim wersecie: mój Królu i mój Boże. Ten, który sam był królem, był namaszczony na króla, ale w pełni rozumiał to, że Bóg jest królem Izraela i jest królem całej ziemi. I nawet on jako król musi być poddany Bożemu królowaniu. Ziemscy władcy wszyscy, jacykolwiek oni nie są, muszą być, że też odpowiadają przed boską władzą. Natomiast poza tym, że on uznaje boską władzę i wielkość, podkreśla swoją relację z Bogiem. Czyli to nie jest tylko król i Bóg, to jest mój król i mój Bóg. Więc kiedy się modlisz, to nie wołasz tylko do Stwórcy Wszechświata, który jest odległy, wołasz do swojego Boga. Do Boga, który jest jednocześnie i wielki, i bliski. O ile jesteś z Nim w relacji. O ile jesteś w przymierzu z Bogiem, jeżeli należysz do Niego przez to, że On wyciągnął Ciebie z niewoli Twojego grzechu. Że wykupił Ciebie dla siebie przez śmierć swojego Syna. Przez to, że On zapłacił za Twoje grzechy. Że przeniósł Ciebie z tej ciemności do królestwa umiłowanego Syna. To wtedy jest Twoim Bogiem. Wtedy Jezus jest Twoim pośrednikiem do Ojca i możesz wołać do Niego jako do swojego Boga, jako do swojego Króla i Ojca w niebie. I wtedy możesz liczyć, że On wysłucha Twoich modlitw. I czwarty werset mówi nam, że Dawid modlił się w taki sposób od rana. To jest kolejna z rzeczy, które możemy wziąć dla siebie. To jest dobra podana modlitwa, kiedy zanim jeszcze rzucimy się w nasze obowiązki, zanim jeszcze sprawdzimy wszystkie powiadomienia, które przyszły w nocy, zanim jeszcze będą przychodzić do nas różne wiadomości i połączenia, to jest, myślę, dobry moment, żeby w takim miejscu, czasie, kiedy jest względnie ciszej, właśnie rano czy też wieczorem, mieć warunki do modlitwy. Mieć takie warunki, w których nie będzie nas coś rozpraszało. I oczywiście Dawid nie miał tych powiadomień, ale dzisiaj dla nas myślę, że to jest także pomocne, żeby taki czas i miejsce znaleźć. Pod koniec czwartego wersetu czytamy, że psalmista coś rano układał. I mówię coś, dlatego że w oryginale jest mowa tylko o tym, że psalmista przedkłada coś Bogu, ale nie jest powiedziane, co dokładnie mu przedkłada, przygotowuje, przedstawia. Biblia Warszawska mówi na przykład tutaj w tym miejscu, że chodzi o ofiarę, to jest ich domysł, że Dawid przedstawiał Bogu ofiarę, ale równie dobrze mogło chodzić po prostu o modlitwę. Że Dawid przedstawiał Bogu swoje prośby. I tak też tłumaczę to w większość przykładów. I to też pasowałoby, że to są po prostu prośby, dlatego że dalej czytamy o wyczekiwaniu. I to słowo używane jest często wtedy, kiedy Boży prorocy też wołali do Boga i czekali na Jego odpowiedź. Więc Dawid czekał na pomoc od Boga. Rozpoczął dzień od modlitwy i w ciągu dnia czekał, co Bóg odpowie, w jaki sposób mu pomoże w ciągu dnia. I prośby Dawida miały swoje uzasadnienie. Jego modlitwa opierała się na tym, że Bóg osądzi tych, którzy czynią zło. To jest powód, dla którego on ma nadzieję na odpowiedź. Dlatego, że zwraca się do Boga, który ma odpowiedź na zło. I to widzimy w kolejnych trzech wersetach. Widzimy, na czym Dawid opiera swoją modlitwę od 5 do 7 wersetu. bo nie jesteś Bogiem, któremu miła niegodziwość. Zło się przy Tobie nie utrzyma. Pyszni nie ostoją się przed Twoimi oczami. Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość. Wygubisz mówiących kłamstwo. Jachwę brzydzi się zbrodniarzem i oszustem. I tak, to jest część Biblii. Ja to przeczytałem z Biblii. Gdyby ktoś miał wątpliwości, proszę otworzyć Psalm 5 w różnych tłumaczeniach. Tak przedstawia Boga Pismo Święte. Mówię o tym, bo to są słowa, które mogą szokować nie tylko ludzi poza Kościołem. Myślę, że także czasem szokują i ludzi w kościołach. Że jak to Bóg kogoś nienawidzi? W jaki sposób można powiedzieć, że Bóg kogoś nienawidzi? Jak to Bóg się kimś brzydzi? Ale zauważmy, że Dawid nie pisze o tym jako o czymś, czego się wstydzi. On nie pisze o tym, co z trudem przychodzi przez jego gardło. On pisze o tym jako o czymś, co daje mu nadzieję. Te prawdy dają Dawidowi nadzieję na to, że Bóg mu odpowie. Bo zobaczmy początek 5 wersetu. Zaczyna się od słowa bo czy też albowiem. Czyli to jest podstawa dla jego modlitwy i tej nadziei, że Bóg mu odpowie. To jest to, co sprawia, że Dawid miał nadzieję. Z nadzieją mógł wołać do Boga. I jest tutaj 6 rzeczy, które pokazują, jaki jest Bóg. Pierwsza, nie jest Bogiem, któremu miła jest niegodziwość. Bóg stworzył świat jako bardzo dobry. To musimy pamiętać. Dzisiaj nie wygląda on tak dobrze, niestety. Ale Bóg stworzył go jako wolny od grzechu. Natomiast z możliwością upadku w grzech. I to pojawienie się grzechu nie było wypadkiem przy pracy. Było elementem Bożego planu. Jak mówi Rzymian 11:32, Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, żeby się nad wszystkimi zmiłować. Więc obecność zła nie wynikała z tego, że coś się Bogu nie udało, ale jednocześnie Bóg nie cieszy się z istnienia zła. Bóg nie chce, żeby ludzie grzeszyli. I żaden grzech nie jest dla Niego ani lekki, ani zabawny, ani przyjemny. Myślę, że niestety nawet nam jako chrześcijanom czasem traktujemy niektóre grzechy jako mniej istotne. Jako takie może, które nawet są trochę zabawne. Dają jakąś przyjemność. Bogu nie jest miła żadna niegodziwość. I zło się przy Nim nie utrzyma. Bóg jest święty, święty, święty. Śpiewaliśmy to dzisiaj. Jest oddzielony od zła. I nawet od ludzi oczekuje tego, żebyśmy się my oddzielali od złego. To widzieliśmy wyraźnie w psalmie 1 o tym, jaki jest błogosławiony człowiek. Że człowiek błogosławiony to jest ten, który nie idzie z radą bezbożnych. To jest ten, który nie stoi na drodze grzeszników, ani nie siedzi w gronie szydenców. Więc skoro to jest coś, czego on oczekuje od człowieka, to tym bardziej sam jest oddzielony od zła. Taki przykład z Nowego Testamentu. Pamiętacie, co wydarzyło się, kiedy Jezus powołał do siebie Szymona Piotra? Kiedy wszedł do jego łodzi najpierw, kiedy nakazał mu wypłynąć na głębie, zarzucić sieci. Szymon Piotr nie był po dobrej nocy, była kiepska noc, nic nie złowili, ale Piotr zrobił to, co powiedział mu Jezus i udało mu się złowić tyle ryb, że aż zadewały się sieci. Aż musieli prosić o pomoc drugą łódź. I Szymon w tym momencie zdał sobie sprawę z tego, że ma do czynienia z kimś więcej niż tylko ze zwykłym człowiekiem. Że ma do czynienia z kimś więcej i dlatego powiedział do Jezusa: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. On wiedział, że zło nie może przebywać z Bogiem. Jeszcze nie do końca nie mógł rozumieć tego, że Jezus jest Bogiem, ale rozumiał, że jest święty, a on jest grzeszny. Że jest jakaś bariera między nimi z tego powodu. Werset 6 mówi, że pyszni nie ostoją się przed jego oczami. Czyli nikt nie może przyjść do Boga i powiedzieć: zobacz, Panie, jaki jestem wspaniały. To trochę tak jak faryzeusz w świątyni, kiedy się modlił. Kiedy wołał do Boga dziękując: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak ci inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy. Ale już nawet wcześniej, o wiele wcześniej, pierwszy bunt przeciwko Bogu miał miejsce z powodu pychy. Opis tego upadku widzimy w Izajasza 14, kiedy Izajasz przedstawia nam w takim obrazie upadek syna jutrzenki. Czytamy, że szatan chciał się zrównać z samym Bogiem. Ezechiel dodaje w swojej księdze, że serce jego było wyniosłe z powodu jego piękności. Z tego powodu, że był wspaniały. Że miał takie zaszczytne miejsce w Bożej rodzinie. Ale to, co było takie wspaniałe, on traktował jako powód do wywyższania siebie, zamiast wywyższania samego Boga. A Bóg poniża tych, którzy siebie wywyższają. I to jest coś, co nam grozi wtedy, kiedy nie będziemy mieć właściwego podejścia do tego, kim jesteśmy, kim nas Bóg uczynił i co nam dał. Druga część szóstego wersetu mówi z kolei: nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość. I to już jest wyjątkowo mocne w kontrze do tego, w co wierzę także wielu chrześcijan, czyli do przekonania o takiej bezgranicznej, więc bezwarunkowej Bożej miłości wszędzie i do wszystkich, i do przekonania o tym, że nie można powiedzieć, że Bóg kogoś nienawidzi. No tutaj okazuje się, że sprawa jest trochę bardziej skomplikowana i mniej cukierkowa, ale o wiele bardziej wspaniała. Bo wciąż pamiętajmy, że Dawid wymienia tutaj powody, dla których ma nadzieję na Bożą pomoc. I jednym z tych powodów jest to, że Bóg nienawidzi tych, którzy czynią nieprawość. Więc ta prawda, taka kontrowersyjna, jest tym, co daje mu nadzieję w sytuacji, w której ktoś mu zagrażał, w której potrzebował ratunku. Bo Dawid prosi, żeby Bóg zainterweniował. Ma nadzieję, że pomoże mu dlatego właśnie, że nienawidzi tych, którzy czynią zło. Bo Bóg kocha swój lud, a jeżeli ktoś krzywdzi jego ludzi, to nie będzie doświadczać Bożej miłości. Może widzieliście w Opolu takie billboardy w różnych miejscach, takie wielkie plakaty z napisem: Jezus cię kocha bezwarunkowo. Są w mieście, są też na różnych drogach poza miastem. Tylko pytanie, co to komunikuje ludziom, którzy żyją w swoim grzechu? I to nie jest tylko moje pytanie. Dostałem od jednej z osób wiadomość właśnie z podobnym spostrzeżeniem. Co myśli człowiek, który krzywdzi innych ludzi i widzi takie słowa? Mogą sugerować, że nie ma powodu do zmartwienia, że nie ma się czym przejmować, że nie ma żadnych oczekiwań. Na przykład, czy to jest właściwie przesłanie dla przywódcy kraju, który napada na inny kraj, przez którego codziennie ginie wielu ludzi? Czy to jest właściwie przesłanie dla kogoś, kto z dumą dokonuje aborcji? Czy to jest właściwie przesłanie dla człowieka, który morduje chrześcijan? Dla ludzi, którzy szydzą z Boga, którzy szydzą z Jego moralności? Ludzie próbują łagodzić przekaz Biblii. Często w filmach, jakichś książkach przedstawia się Boga, który nigdy się nie gniewa. Mówi się, że co prawda Bóg nienawidzi grzechu, ale kocha grzesznika. I po części to prawda, ale jednak Bóg potępia nie tylko grzech, ale potępia też grzesznika. I tutaj mało jest miejsca, żeby rozwijać ten temat bardzo głęboko, ale ten temat Bożej miłości i nienawiści jest jednym z trudniejszych w całej Biblii, bo Bóg, którego Biblia przedstawia, jest inny niż nasze wyobrażenia. Boża miłość to nie jest miłość bez granic, ale jednocześnie to jest miłość, która przekroczyła granice grzechu. To jest ofiarna miłość, która rozprawiła się z problemem największym, który ma ludzkość. Z problemem grzechu za cenę śmierci Syna Bożego. Która pokochała nas, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami. Więc myślę, że to jest o wiele bardziej skomplikowane od słowa, od hasła: Jezus cię kocha bezwarunkowo, bo jest to pewne napięcie. Jest nienawiść do grzeszników i jest miłość, która przyjmuje na siebie potępienie zamiast tych, którzy na nie zasługują. Ale jest to miłość, która wyzywa do zmiany. Jezus sam mówi do swoich uczniów, że będzie kochać tych, którzy przestrzegają Jego przykazań. To jest Ewangelia Jana 14, rozdział 21-23 werset. Że będzie kochać tych, którzy przestrzegają Jego przykazań. Czyli stawia pewne warunki. I teraz, żeby nie pomylić, to nie jest podstawa, dla której Jezus nas kocha. Bóg pierwszy nas pokochał. To nie jest przyczyna, dla której On nas kocha, że my jesteśmy posłuszni, bo przestrzeganie przykazań jest owocem relacji z Bogiem. Dalej Dawid mówi, że Bóg wygubi tych, którzy mówią kłamstwa. Biblia bardzo mocno podkreśla znaczenie prawdy i szczerości we wszystkich dziedzinach. Jesteśmy po dwóch listach, a nawet trzech listach apostoła Jana, gdzie bardzo mocno ta prawda o tym, że prawda jest ważna, wybrzmiewa. I wszelkie kłamstwo wyjdzie kiedyś na jaw. Niektóre jeszcze tutaj za życia, ale wszystkie wyjdą na jaw po śmierci. I to tutaj zaczynają się właśnie pojawiać te grzechy związane z mową. Mamy tu kłamców, obłudników. Kłamcy są wymienieni obok zbrodniarzy. I niestety kłamstwo czasem prowadzi do tego drugiego, do zbrodni. Zbrodnie czasem mają miejsce po to, żeby ukryć jakieś kłamstwo. I niestety przykładem jest tutaj także Dawid. Jego życie pokazuje, że to miało miejsce. Kiedy najpierw zgrzeszył z Batszebą, spodobała mu się kobieta, którą z cudzołożył. I żeby to ukryć, zaplanował intrygę. Chciał tak to ukatować, żeby wyszło na to, że to Uriasz, czyli mąż Batszeby, że to on spłodził to dziecko. Nie udało się to. Nie udało się to kłamstwo. Więc chciał z tego powodu zabić, posłał na śmierć swojego żołnierza. Czyli kłamstwo, zbrodnia i obłuda w jednym, i to w Dawidzie. A czytamy, że Bóg się takimi brzydzi. Kolejne słowa, które, no, których nie słyszymy może tak często o Bogu. Jak to Bóg się kimś brzydzi. Ale musimy zrozumieć, że Bóg jest absolutnie święty, a grzech jest absolutnie obrzydliwy. I nasz problem polega na tym, że nie widzimy ani jednego, ani drugiego tak wyraźnie, jak powinniśmy. I spójrzmy, jak zareagował prorok Izajasz, kiedy mógł zobaczyć swoją Bożą świętość. W Izajasza 6 rozdziale, 5 wersecie. Izajasza 6, werset 5. To jest opis sytuacji, w której Izajasz zobaczył tron Bożej chwały. I widzimy jego reakcję w 5 wersecie. I rzekłem, biada mi, zginąłem, bo jestem człowiekiem nieczystych warg i mieszkam pośród ludu nieczystych warg, gdyż moje oczy widziały Króla Pana Zastępów. Izajasz był przerażony, on myślał, że zginął, bo był przedstawicielem grzesznego ludu i spotkał świętego Boga. Zobaczył Bożą świętość i zobaczył na tym tle swoją grzeszność. To jest coś, co my potrzebujemy zobaczyć. Zobaczyć to, jak Bóg jest święty i zobaczyć to, jak niestety my jesteśmy grzeszni. I oczywiście w tym psalmie Dawid miał na myśli swoich przeciwników. Miał na myśli ludzi, którzy w tym momencie wyrządzali mu jakąś krzywdę, ale trzeba też zauważyć, że Dawid sam był kiedyś w tym gronie. Był kłamcą, był zbrodniarzem, był obłudnikiem i dobrze zauważyć, że my też byliśmy kiedyś w tym gronie. Więc gdzie jest nadzieja? Gdzie możemy znaleźć nadzieję? Spójrzmy na werset 8. Ja jednak, dzięki obfitości Twojej łaski, wejdę do Twojego domu. Pokłonię się Twojemu świętemu przybytkowi w bojaźni przed Tobą. Dzięki obfitości Bożej łaski. Nie dzięki temu, że nie był niegodziwy. Nie dzięki temu, że nie czynił nieprawości. Że nie było w nim pychy. Że nie kłamał, że nie zabijał, że nie był obłudny, ale dzięki obfitości Bożej łaski. Mocny kontrast z tym, co było wcześniej. Z tym, że zło nie może przebywać z Bogiem, z tym, że pyszny nie ostoi się przed Bożymi oczami. I w przeciwieństwie do nich Dawid mówi, że on wejdzie do domu Bożego. Ale nie zdobi tego dlatego, że był niewinny. Nie zdobi tego dlatego, że zasłużył. Zdobi to z powodu obfitości Bożej łaski. Łaska to jest hebrajskie chesed. To jest bardzo bogate słowo. Czasem tłumaczone też jako miłość, jako taka wierna Boża miłość. Więc jest taki piękny kontrast właśnie z tym wcześniej, co czytaliśmy o Bożej nienawiści. I Dawid nie przedstawia się tutaj jako jedyny sprawiedliwy. Może można odnieść takie wrażenie, kiedy on opisuje swoich wrogów, bo pisze w kontekście nich, którzy buntują się przeciwko Bogu. Ale to nie jest sytuacja, w której on przychodzi do Boga i mówi, ja nic nie zrobiłem, ja jestem czysty. On też wie, że jego relacja z Bogiem opiera się na tym, że Bóg okazał mu łaskę. To dzięki łasce i obfitości Bożej łaski ma do niego dostęp. I może pokłonić się świętemu przybytkowi. Tu chodzi o to miejsce, gdzie przebywała Boża obecność. I takim zwyczajem było zwracanie się w modlitwie właśnie w kierunku miejsca, gdzie stał przybytek, później świątynia. Nie trzeba było nawet być blisko, nie trzeba było być w Jerozolimie. Można było być wiele kilometrów dalej, żeby zwracać się właśnie w kierunku świętego miasta Jerozolimy. Na przykład Daniel, prorok Daniel, kiedy był w Babilonie, to właśnie w taki sposób modlił się, zwracając się w kierunku Jerozolimy. Dzisiaj także Żydzi modlą się pod ścianą płaczu, bo uważają, że tam, w tym kierunku właśnie stała świątynia. I Dawid mówi tutaj dalej, że on pokłoni się w bojaźni. To jest właściwa odpowiedź człowieka na Boży charakter i Bożą świętość. To jest to, co widzieliśmy przed chwilą u Izajasza, kiedy zobaczył Boży tron. To jest uznanie takiego właściwego miejsca w relacji z Bogiem. Tego, że nie jesteśmy na równym poziomie. Tego, że Bóg nie jest kumplem, z którym pijemy sobie herbatkę, jest tym, który ma wszelką władzę. Ma nad nami władzę, ma nad nami autorytet. A Dawid podchodzi do niego z konkretną prośbą w 9 wersecie. Jahwe, prowadź mnie swojej sprawiedliwości. Ze względu na moich wrogów wyrównaj przede mną Twą drogę. W końcu tutaj w drugiej części psalmu dowiadujemy się, o co konkretnie chodziło Dawidowi, bo wcześniej pisał tylko o tym, że prosi i błaga, żeby Bóg go wysłuchał. Tutaj w końcu poznajemy intencje Dawida. I widzimy, że nie chodziło mu o jakieś jego ambicje czy plany. Nie chodziło mu też tylko o to, żeby Bóg go ochronił przed wrogami, o to, żeby był bezpieczny. On prosił, żeby Bóg prowadził go w swojej sprawiedliwości i żeby wyrównał przed nim swoją drogę ze względu na jego wrogów. Więc tak, powodem modlitwy jest konflikt z wrogami, ale jego pierwsza modlitwa, jego pierwsza prośba nie skupia się na tym, żeby Bóg coś z nimi zrobił. Do tego przychodzi dalej, w 11 wersecie. Ale tutaj najpierw on woła o swoją relację z Bogiem. Żeby Bóg prowadził go w sprawiedliwości. Boże ludzie mają chodzić Bożymi drogami. Mają być posłuszni Jego słowom, a to wymaga Bożego prowadzenia. To też jest dzieło Bożej łaski. I dobrze jest brać tego przykład. Dobrze jest nie skupiać się tylko na trudnościach i problemach, na tym, żeby Bóg je rozwiązał, ale żeby w kontekście tych doświadczeń Bóg prowadził nas w swojej sprawiedliwości. Żeby wyrównał przed nami swoją drogę. Żeby nie było na tej drodze czegoś, o co się potkniemy. Że będziemy się wtedy musieli wstydzić przed Bogiem. I dlatego Dawid modli się ze względu na wrogów. Żeby okazać się sprawiedliwym wobec tych, którzy postępują niesprawiedliwie. To nie jest łatwa rzecz. Jak ktoś nie gra czysto, to jest pokusa, żeby także grać na takich samych zasadach. Kiedy na przykład ludzie w pracy oszukują. Może w jakiś sposób zyskują na tym oszustwie. No to jest pokusa, żeby też w jakiś sposób coś na czymś oszukać. Kiedy na studiach inni może ściągają na egzaminie, może oddają pracę na zaliczenie, których sami nie wykonali, to może być w nas poczucie niesprawiedliwości. I pokusa tego, żeby może podobnie postarać się, albo się nie postarać właśnie i zrobić coś wbrew temu, co będzie podobać się Bogu. Zobaczmy prośbę Dawida. Ona pokazuje, że naszą odpowiedzią na niesprawiedliwość nie ma być gra na tych samych zasadach. Mamy prosić Boga, żeby prowadził nas w swojej sprawiedliwości, żeby wyrównał przed nami swoją drogę. I Dawid przechodzi dalej do tego, do opisu przeciwników w 10 wersecie. Czytamy, że nie ma w ich ustach stałości, że ich wnętrze to zmienność. I gardło to otwarty grób. Swym językiem tylko schlebiają. Mamy tutaj usta, gardło i język. Takie trzy narządy, trzy organy, które służą do mówienia. Czytamy, że w ustach nie ma stałości, albo inaczej nie ma szczerości. Że wnętrze to zmienność, więc to pokazuje takie nastawienie jak chorągiewka na wietrze. Że jak wiatr zawieje, tak będę ułożony. Jak sytuacja pokaże, co będzie bardziej korzystne, tak się też odnajdę w tym świecie. To bardzo pasuje do tego doradcy Achitofela, który wcześniej był przy Dawidzie, a potem zmienił stronę, bo było może korzystniej. Uważał, że teraz postawi na tego konia w tym wyścigu. Ich gardło to otwarty grób. Czyli wychodzą z niego śmiertelne słowa. Takie słowa, które pozbawiają chęci do życia. Które wydzielają taką moralną zgniliznę, jak z grobu, który byłby otwarty, który już dawno, który długi czas był zamknięty. Jest takie gardło, które czeka na swoje ofiary przez słowa, które wypowiada. A językiem swym schlebiają. Więc nie chodzi tylko o mówienie niemiłych rzeczy, bo jednym z grzechów języka jest też mówienie czegoś, co jest przyjemne dla drugiej strony. Jest chlebianie. Mówienie tego, co ludzie chcą usłyszeć, ale co nie jest prawdą. To jest to, co robił Absalom, kiedy przez 4 lata zdobywał uznanie ludzi kosztem Dawida. Kiedy wmawiał im, przekonywał ich o tym, że on by się za nimi wstawił, gdyby był królem. To było obłudne. A wcześniej czytaliśmy, że obłuda, obłudnicy są tym, co jest obrzydliwe w Bożych oczach. Ale żebyśmy teraz nie widzieli tego jako tylko problemu u innych, to spójrzmy na list do Rzymian. Bo apostoł Paweł w liście do Rzymian, w 3 rozdziale, 13 wersecie, cytuje część tego wersetu właśnie w takim swoim dłuższym fragmencie, który jest takim aktem oskarżania całej ludzkości. Dlatego, że od początku listu do Rzymian Paweł oskarża najpierw pogan. On pisze o nich, że oni nie mogą powiedzieć, że mają wymówkę, że nie wiedzieli, że Bóg istnieje. I w związku z tym są odpowiedzialni za swoje postępowanie. Potem oskarża Żydów, że mimo tego, że znali Boże prawo, to właśnie to prawo ich oskarżało, bo je łamali. I potem podsumowuje to w 3 rozdziale. W 9 wersecie napisał, że wszyscy są pod wpływem grzechu. I poganie, i Żydzi. I od 10 wersetu on przedstawia grzeszność człowieka, cytując Stary Testament. To jak Stary Testament przedstawia stan człowieka. I tam łączy kilka miejsc, głównie z Księgi Psalmów, między innymi właśnie z tego psalmu 5, 13 wersetu cytuję słowa z tego wersetu. Czyli to, co tutaj Dawid pisze o swoich wrogach, apostoł Paweł dościąga i przenosi na całą ludzkość. Więc ponownie musimy pamiętać, że my wszyscy jesteśmy tego winni. To nie jest tylko o tych wrogach Dawida. Wróćmy do modlitwy Dawida. W 11 wersecie przedstawia Bogu kolejne prośby. Spraw, by za to zapłacili, Boże. Niech padną przez własne plany. Rozpędź ich z powodu mnóstwa przestępstw, gdy zbuntowali się przeciwko Tobie. I w wielu psalmach widzimy podobne modlitwy o ukaranie wrogów. Czasem są to nawet bardziej brutalne modlitwy. I może nam to być ciężko pogodzić z takim wezwaniem do kochania nieprzyjaciół. Ale musimy na to patrzeć z perspektywy Boga jako sprawiedliwego sędziego, a nie z perspektywy jakiejś chęci osobistej zemsty. Bo zemstę mamy zostawić Panu Bogu. I takie fragmenty, takie złożenia, także trzeba patrzeć na nie w kontekście Bożego przymierza, bo psalmiści często odwołują się do przekleństw zawartych w Bożym przymierzu. Czyli powołują się na Boże obietnice. Już do Abrahama Bóg powiedział, że będzie przeklinał tych, którzy go przeklinają. Potem powiedział Izraelitom o przekleństwach, jakie spadną na tych, którzy nie będą posłuszni. Tam też było wiele brutalnych zapowiedzi. I są takie sytuacje, w których takie modlitwy są uzasadnione. I to nie jest tylko coś, co widać w tym testamencie. To nie jest też tylko coś, co widać tutaj na ziemi w modlitwach grzesznych wciąż ludzi, bo taką modlitwę widzimy także w niebie. Możemy przejść do objawienia Jana, do 6 rozdziału. W objawieniu Jana 6 rozdziale 10 wersecie jest modlitwa, jest opis dusz męczenników, jest opis dusz ludzi, którzy byli zabici dla Słowa Bożego, którzy byli już w niebie. I oni wołali do Boga, żeby rozpoczął sąd i pomścił ich krew na mieszkańcach ziemi. Czy to jest modlitwa zanoszona przez ludzi, w których nie było już żadnego grzechu? I wołali do Boga, żeby sprawiedliwie odpłacił. I o to właśnie Dawid prosi i woła w psalmie 5. O to, żeby Bóg im odpłacił. Po pierwsze, żeby ukarał. Po drugie, żeby nie powiodły się ich własne plany. A po trzecie, żeby Bóg ich rozpędził. To z kolei przypomina słowa Dawida, kiedy dowiedział się, że Achitofel jest między spiskowcami. Kiedy dowiedział się, że on przeszedł na stronę wroga. Bo Dawid powiedział wtedy: Panie, obrócz w niwecz radę Achitofela. Czy niech to, co on doradza Absalomowi, niech to się nie powiedzie. I to pasuje także do tego, jak skończył swoje życie Achitofel. Kiedy zobaczył, że jego rada nie była nawet wykonana, to wziął się i powiesił. I zauważmy też, że Dawid podkreśla tutaj, że jego przeciwnicy buntowali się przeciwko Bogu. On tutaj nie mówi niczego o tym, co oni robili jemu, ale podkreśla, bo rozumie, że ich bunt, jest buntem przede wszystkim przeciwko Bogu. I dwa ostatnie wersety. To jest przejście już do tych, którzy ufają Bogu. Wcześniej Dawid w tym psalmie pisał o Bogu, pisał o sobie, pisał o swoich przeciwnikach, a teraz pokazuje, że nie jest sam. Teraz mówi o całym Bożym ludzie, o tych, którzy Bogu ufają w 12 i 13 wersecie. Lecz radość spotka tych wszystkich, którzy w Tobie szukają schronienia. Będą się głośno weselić na wieki. Ty ich będziesz osłaniał, a ci, którzy kochają Twe imię, będą się cieszyć w Tobie. Bo Ty, Jahwe, błogosławisz sprawiedliwego. Osłaniasz go życzliwością jak tarczą. Czyli radość bierze się z tego, że ufamy Bogu. Z tego, że ufamy w to, że Bóg będzie sądzić sprawiedliwie. Że osądzi i wytraci bezbożnych w obronie swojego ludu. Bo o to prosił Boga na początku, od początku tego psalmu Dawid. Żeby Bóg zainterweniował. Wzdychał, błagał, potem przypominał o tym, jaki jest Bóg. Przypominał o Jego srogości wobec grzechu i grzeszników. Ale z drugiej strony przypominał także o Jego łasce, obfitości Jego łaski. I to wszystko było podstawą nadziei na Bożą pomoc. I to daje radość wszystkim, którzy ufają Bogu. I to jest radość, która trwa na wieki, która będzie trwać na wieki. To nie jest coś, co wynika z okoliczności. Z tego, że w tym momencie coś mnie cieszy, ale to wynika z wiecznej relacji z niezmiennym Bogiem. Z relacji, która będzie trwać przez całą wieczność. I ci, którzy kochają Boże imię, będą się nim cieszyć. Kochają imię, czyli kochają Boży charakter. Kochają wszystko to, co mówi o nim Pismo. Włącznie z tym, co dzisiaj czytaliśmy w tym psalmie o Bogu i stosunku Boga do grzeszników. To też jest coś, z czego nie mamy się wstydzić. To jest coś, za co możemy Boga uwielbiać. Bo to jest to, co w tym psalmie dawało Dawidowi nadzieję na pomoc. Czyli z jednej strony Boża nienawiść i wygubienie grzeszników, ale z drugiej strony obfitość Bożej łaski. I dlatego na końcu Dawid może napisać o błogosławieństwie sprawiedliwego. Bo nie chodzi o tych, którzy mogą przyjść do Boga i przedstawić Mu swoją sprawiedliwość. To byłaby pycha. Chodzi o tych, których Bóg usprawiedliwił, dlatego że Mu ufają. Sprawiedliwi to są ci sami, którzy kochają Boże imię. A Bóg osłania ich życzliwością jak tarczą. Tutaj jest hebrajskie słowo, które odnosi się do takiej wielkiej tarczy, która osłaniała prawie całe ciało. Która osłaniała całe ciało od brody do aż piszczeli. Tak podobnie ogromna jest Boża życzliwość, którą okrywa nas, nasz Bóg. I to jest kolejny psalm, który uczy nas modlitwy w obliczu trudności. Który uczy nas takiego przejścia od wzdychania do Boga do zaufania i radości. I tutaj nie pomoże przekonanie, że Bóg zawsze i wszędzie będzie wszystkich kochał, bo nadzieja na pomoc jest w tym, że Bóg jest święty i nienawidzi zła oraz tych, którzy je czynią, bo osądzi nie tylko zło, ale także tych, którzy je czynią. Ale jedyną nadzieją na ratunek jest to, że Bóg jest łaskawy. Czyli, że przygotował drogę ratunku dla tych, którzy przyjdą do Niego w uniżeniu, którzy uznają swój grzech przed Bogiem i zaufają, że Bóg daje zbawienie przez swojego Syna. Bo my wszyscy byliśmy winni przed Bogiem. I wtedy, kiedy to przyznamy, naszą modlitwą powinno być dążenie do sprawiedliwości. To była główna modlitwa Dawida w tym psalmie. Żeby Bóg prowadził go według swojej sprawiedliwości i wyrównał przed nim swoją drogę. I częścią zaufania Bogu jest także to, że On osądzi tych, którzy nas krzywdzą. Którzy traktują nas niesprawiedliwie. Osądzi ich, jeżeli nie odwrócą się od swojego grzechu i nie zwrócą się do Boga. Jeżeli widzimy, że ktoś upotrzywia trwa w grzechu, jeżeli odrzuca Ewangelię, jeżeli widzimy, że ktoś krzywdzi innych ludzi, a na przykład dzisiaj widzimy to, kiedy dzieją się wojny na świecie, to jest też miejsce, żeby prosić Boga o osądzenie, o to, żeby ich ukarał, żeby zaprzepaścił ich plany. To jest droga od westchnienia do radości. Do wiecznej radości, która nie zależy od okoliczności i które nie zmienią żadne okoliczności. Amen.